Cześć, tu Kaśka, witam Was w 19 odcinku podcastu. Dziś rozmawiamy o relacjach. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii, którą stworzyliśmy. Seria nazywa się Tyle o relacjach i właśnie o nich będziemy tutaj rozmawiać. Dziś rozmawialiśmy o filarach związku. Jest to część pierwsza tej rozmowy. Na część drugą zapraszamy oczywiście za 2 tygodnie. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Kuba, spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o relacjach.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tak, każda relacja powinna się rozpoczynać z kulturą. Także dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć, tak. To już bardzo miło na początku. Żartuję oczywiście. Taki temat do mnie przyszedł, bo ostatnio mam wrażenie, że ludzie jakby żyją w relacjach, ale tak jakby obok siebie. Obserwując ludzi, z którymi mamy do czynienia na co dzień, zauważyłam, że żyją często w związkach, które według mnie nie mają racji bytu i nie wiem, na jakiej podstawie one tak naprawdę istnieją.
Ciekawe, którzy znajomi przestaną się do nas odzywać po tym podcaście.
Ale nie mówiłam o znajomych, tylko o ludziach ogólnie, tak? To już każdy musi, wiesz, spojrzeć w głąb swojej relacji i zdecydować, czy to było o nim, czy nie. Także no, to już pozostawiam do własnej oceny. Ale może właśnie ktoś po wysłuchaniu tego podcastu zapali mu się jakaś lampka i powie, że kurczę, no jednak może trzeba popracować nad naszą relacją, bo coś tutaj nie gra. Albo pomyśli, że jego jest super i będzie się czuł z tym świetnie.
No może, może.
Nie wiem, jak to wygląda w męskim gronie. Znaczy, poniekąd wiem, bo coś tam mi mówisz. Ale często, jak spotykają się kobiety, to siadają i zaczyna się gadka oczywiście. I gdzieś tam schodzi w końcu ona na tematy partnerów i zaczyna się wtedy narzekanie. Narzekanie na tych partnerów, co oni robią, czego nie robią, co można by w nich zmienić i w ogóle wychodzi z tego, że są te kobiety często w beznadziejnych relacjach i zawsze w głowie powstaje mi jedno pytanie. To dlaczego ty jesteś w tej relacji po prostu, bo ja kompletnie tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że gdybym miała tak cały czas nadawać na ciebie negatywnie, to już byś był moim byłym mężem i wtedy chyba może miałabym do tego nawet prawo, nie wiem.
Przede wszystkim nie bylibyśmy małżeństwem wcześniej.
No to tak, no, więc
to by nie przeszło.
Myślę, skąd to się bierze, ta taka, wiesz, niechęć do osoby, z którą się jest, czyli do osoby, która powinna być nam najbliższa i powinna być naszym przyjacielem, tak mi się wydaje przynajmniej.
Ci powiem, jak to wygląda z drugiej strony, bo mężczyźni też oczywiście gdzieś tam się spotykają. Zawsze są jakieś narzekania na swoje żony, partnerki. To może wynikać z dwóch kwestii. Pierwsza, że faceci ogólnie lubią sobie ponarzekać, lubią zrobić z siebie cierpiętników. Tak jak na przykład męska grypa, czy 37.5, testament, żegnanie się z rodziną. Tak samo w życiu. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak może szeroko zakrojone, bo przeważnie faceci narzekają bardzo konkretnie, że nie mogą wychodzić, nie mogą pójść na piwo, że są tłamszeni, trzymani na smyczy i tak dalej. Tego typu są to zarzuty. Wydaje mi się to takie przekazywane z dziada, pradziada, z ojca na syna, że ta, w cudzysłowie, baba w domu, tak, to hetera krótko mnie trzyma, ja jestem taki biedny, pokrzywdzony, ja chcę tylko żyć w spokoju, ona mi wierci dziurę w brzuchu, wszystko, każe mi w ogóle sprzątać, krzyczy na mnie, że...
Równouprawnienia jej się zachciało.
Szanowna kobieta, nie? I myślę, że oczywiście są przypadki, kiedy po prostu faceci narzekają na wszystko. Aczkolwiek są to dość, wydaje mi się, odosobnione. I teraz jest pytanie właśnie, ile w tym jest takiego użalania się nad sobą, a ile jest faktycznie tych problemów w relacji, czy w komunikacji, czy ogólnie faktycznych problemów.
No właśnie ja tak zaobserwowałam, że często brakuje tego takiego, myślę, podstawowego filaru, czyli no, tak jak już powiedziałeś, tej komunikacji. I nie wiem, na jakiej zasadzie działają takie związki, w których ludzie ze sobą nie rozmawiają. Albo ta rozmowa jest, nie wiem, bardzo płytka, albo taka tylko, wiesz, na temat życiowych spraw, typu dom, jakieś, może jeżeli są dzieci, to o dzieciach.
Powiedzmy prozaicznych, nie?
Tak, tak. I często właśnie mi się wydaje, że też dlatego te pary się decydują na dziecko, bo myślą, że to jest cali i faktycznie przez, może na początku tak jest, bo to jest taki temat, który łączy i ja zaobserwowałam, odkąd jesteśmy rodzicami, to nasze rozmowy w dużej mierze dotyczą Sary. Myślę, że to jest normalne. Ale na pewno no, nie zastępuje nam ona, wiesz, wszystkich tematów świata.
Znaczy tak wspomniałaś właśnie o takich rozmowach, powiedzmy, takie prozaiczne tematy, bo wiadomo, można sobie rozmawiać. Tak samo jak my rozmawiamy, nie wiem, o Sarze, wiadomo, że jest to temat, który w jakiś tam sposób dominuje nasze rozmowy w tej chwili, ale to jest właśnie taka prozaiczna rozmowa o życiu codziennym, tak, co Sara robiła, jak się czuła, czy płakała, czy była zadowolona, czy zrobiła kroczek, czy się uśmiechnęła, kubka jaka była i tak dalej. Ale to jest nadal taka bardzo prozaiczna rozmowa i nigdy nie mam na myśli takich rozmów, jeżeli mówię, że należy w związku rozmawiać. Bo to, że należy rozmawiać, no to jest oczywiste. W każdej relacji należy rozmawiać, trzeba rozmawiać. Bo inaczej byśmy się nie mogli komunikować w ogóle, nawet z panią w sklepie. Ale jeżeli chodzi o związek, mam na myśli raczej taką rozmowę często trudną. Bo przyjemnie się rozmawia o miłych rzeczach. Aczkolwiek niektórzy nawet z tym mają problemy, bo ludzie nie potrafią przyjmować komplementów. Ten, ale to już absolutnie pomijając. Co chyba było, co ja nie potrafię przyjmować.
Nie, ty pan robisz.
Ja bardzo dobrze przyjmuję komplementy.
Tak, aż za dobrze, nie? Wiem. Ale tylko mam to samo.
Ale widzisz, ale wypracowałaś to. Bo nie było tak od początku.
Było tak od początku.
Nie.
Oczywiście, na początku nie pamiętam, że ja mam taki obrazek naszego pierwszego w ogóle spotkania, kiedy ktoś tam do mnie powiedział, że jestem piękna, coś w tym stylu, i ja powiedziałam, wiem.
No może być. Może pomyliłem się.
Zawsze byłam trochę próżna.
Może cię z kimś pomyliłem.
Ujęli niektórzy. No, pomyliłeś mnie z kimś jak zwykle. Ja nie wiem, tyle tych kobiet w twoim życiu było.
Ale, to powiem, wracając do tego co powiedziałem, co mówiłem. Ciężko jest rozmawiać na tematy niemiłe, które nie są miłe dla jednej strony lub dla drugiej. Ciężko taką rozmowę się w ogóle zaczyna, bo nigdy taka rozmowa nie powinna być przeprowadzona w emocjach, w kłótni, a przeważnie niestety właśnie jakieś rzeczy, które nam w drugiej osobie nie pasują, czy rzeczy, które zrobiła, które nam się nie spodobały, nie pasują, są wyciągane w kłótni.
A po latach najlepiej.
No, przeważnie przy pierwszej, drugiej kłótni od powstania sytuacji. I to wtedy jest taka batalia słowna, to jest przerzucanie się odpowiedzialnością, obwinianie drugiej strony, krzyki, kompletnie niekonstruktywne, nic z tego nie wynika poza coraz większą frustracją. A ludzie często boją się ruszyć trudny temat, kiedy jest dobrze, bo nie chcą zmącić tego spokoju. Ja tego nie potrafię zrozumieć, bo jeżeli rozmowa jest w stanie zmącić spokój twojego związku, to jest tak naprawdę bardzo pozorny spokój.
No
Po
tak.
prostu nigdy nie ma spokoju, na to wychodzi.
Tak, aczkolwiek
Sztucznie
rozumiem.
utrzymywany.
Rozumiem te osoby, bo ja na początku też miałam taki problem, jak
Ja wiem,
pamiętasz,
wiem. To była, przecież to
i nie
była
chciałam.
tytaniczna praca,
Tak,
żeby to
ale dlatego właśnie
wyprostować.
myślę, że nawet kłótni i kłócić się trzeba się nauczyć w związku.
Tak, widzisz, często nam, zwłaszcza rodzina, jak gdzieś siedzimy i mamy jakieś inne zdanie i rozmawiamy ze sobą przy stole i często słyszymy: już przestańcie się kłócić.
Tak.
Kurczę, my się nie kłócimy. My rozmawiamy, tylko mamy odmienne zdanie na dany temat, co nie znaczy, że się kłócimy.
Tak, ale właśnie ludzie często tak postrzegają dyskusję ogólnie, że jeżeli ludzie się ze sobą nie zgadzają, no to znaczy, że po prostu się już kłócą. No. Także wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby nauczyć się dyskutować też, że nie zawsze musimy mieć to samo zdanie, nie zawsze musimy się ze sobą zgadzać. To nie znaczy, że nie możemy stworzyć dobrej relacji. Oczywiście.
To wręcz pomaga moim zdaniem w tworzeniu dobrej relacji.
Wiesz, pomaga i nie pomaga, zależy, bo jeżeli to są jakieś, wiesz, no naprawdę podstawy, jakieś nasz kręgosłup moralny, no to fajnie, jeżeli byśmy mieli jednak podobne
znaczy,
zdanie.
No jeżeli są różnice w takim trzonie, jak to powiedziałeś, w kręgosłupie moralnym,
tak.
To tak naprawdę no, po zdiagnozowaniu tych różnic należałoby sobie podziękować za poświęcony czas i na początku, zanim się obie strony zaangażują, pójść w swoją stronę, bo nie można oczekiwać, że druga strona zmieni swoje fundamentalne wartości dla kogoś, a nawet jeżeli będzie się wydawało, że zmieniła, to tak naprawdę będzie miraż, to będzie maska, która opadnie przy większych problemach i po prostu wróci ze zdwojoną siłą w formie żalu, irytacji i frustracji, która się nagromadziła. Więc to nie ma sensu. Wydaje mi się, że to jest zresztą coś, co oboje mieliśmy w głowie, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz. Ty tak miałaś od zawsze, że jedna mała rzecz i od razu skreślałaś faceta. A ja tak miałem od niedawna, że sobie postanowiłem, że tym razem, jeżeli cokolwiek mi nie będzie pasowało, to nie idę na żadne kompromisy, nie naginam jakichś swoich poglądów pod drugą osobę na samym początku, zanim się cokolwiek więcej wydarzy. Dziękuję bardzo, miło było poznać, ale dzięki.
Tylko widzisz, no tak, to jest fakt, że tak było, ale z drugiej strony trochę nagiąłeś, można powiedzieć.
Czy to nie było nagięcie?
Mówisz, o czym mówię?
Wiem, o czym mówię. Mówisz o dzieciach i o małżeństwie też.
No też.
To nie było tak, że ja nagiąłem swoje wartości. To nie jest tak, że ty powiedziałeś, nie chcę mieć dzieci, a ja instynktownie, żeby cię utrzymać przy mnie, powiedziałem dobra. To było coś, co sobie głęboko przemyślałem i to była bardzo świadoma decyzja i byłem pewny przed samym sobą, że jeżeli tak faktycznie będzie, to nie będę miał do ciebie o to pretensji. Że nie wyskoczę za 5 lat z informacją, że pozbawiłaś mnie szansy na ojcostwo. No bo to było strasznie niesprawiedliwe w momencie, kiedy mówiłam ci. No ja myślałem, że zmienisz zdanie. To jest najgorsze, co można zrobić. Zakładać, że ktoś zmieni zdanie. Bo może nie zmienić. Ja sobie powiedziałem, że może kiedyś zmienisz zdanie, ale jeżeli nie zmienisz, to w żadnym wypadku nigdy nie będę mógł mieć do ciebie pretensji, więc musiałem to naprawdę bardzo głęboko przemyśleć, czy będę potrafił. Czy faktycznie nie będę chował jakiejś urazy z tego tytułu. No i przemyślałem i powiedziałem, że dobra, okej.
Mi się wydaje, że też jest ważne, żeby już na początku, naprawdę na początku relacji, bo my nawet to zrobiliśmy za późno, bo to już rok był, kiedy byliśmy razem, to myślę, że jeszcze wcześniej jest warto usiąść i naprawdę skonfrontować te swoje poglądy na tematy właśnie dzieci, rodziny, jak to widzimy, finansów. No tak, ale wiesz, innych rzeczy. Z drugiej strony, no...
Głupio jest wyskoczyć na trzeciej randce,
tak,
nie?
Głupio jest wyskoczyć, ale wiesz, no... Ja nie wiem, teraz wydaje mi się, że... Może nie wyskoczyć, że dobra, weź pogadajmy teraz i tu proszę punkt po punkcie.
Ale wybadać.
Wybadać, właśnie on, no wybadać, bo wiesz, przez rok to naprawdę można już się dość mocno zadłużyć i może być ciężko nam zrezygnować z tej relacji.
No tak, nie, myślę, że rok to faktycznie długo, z kolei tam druga, trzecia, czwarta randka to kolejna skrajność. Myślę, że to jest czas, żeby się poznać, pogadać o głupotach tak naprawdę. No bo wiesz, jakie są te pierwsze spotkania. Jesteśmy zupełnie obcymi ludźmi, nie znamy się, mamy sobie miliard rzeczy do opowiedzenia. To tak jakbyś, nie wiem, wzięła wszystkie swoje wyjścia ze swoją przyjaciółką od 15 lat. Chciała skondensować wszystkie historie, które jej kiedykolwiek opowiedziałaś. Teraz możesz opowiedzieć jeszcze raz i nikt nie, i ta druga osoba ich nie zna.
Tak, zwłaszcza, że patrz, już tyle się znamy i tyle jesteśmy ze sobą i nadal są rzeczy, które mogę tobie opowiedzieć, albo ty mi, o których nie wiemy o sobie.
No, no bo czasami są takie sytuacje,
wie, które,
ale są czasami takie sytuacje, których się po prostu nie pamięta na co dzień. Nie były to jakieś wow sytuacje, wow rzeczy. I po prostu gdzieś tam w kontekście jakiejś innej rozmowy, czy jakiejś sytuacji, która się wydarza aktualnie, się nam to przypomina. Dlatego no faktycznie czasami jeszcze się potrafimy zaskoczyć. No, wiadomo, że coraz mniej jest tych rzeczy, ale myślę, że zawsze gdzieś tam się jeszcze będą znajdowały jakieś takie smaczki ewentualnie.
Tak, no to stwierdziliśmy już razem, myślę, że filar pierwszy, taki dość ważny, nie wiem, czy nie najważniejszy, to jest komunikacja, rozmowa, jeżeli chodzi o relacje, związek.
Tak, rozmowa, ale w rozumieniu takim, że brak oporów, albo przynajmniej przełamywanie tych oporów przed rozmawianiem o rzeczach trudnych, szczerość wobec siebie nawzajem i siebie wobec siebie,
wewnętrznego ja,
żeby samego siebie nie oszukiwać, że dobra, pasuje mi to,
tak,
albo dobra, jakoś to będzie, dobra, przeżyję, zmieni się i tak dalej. Trzeba być szczerym też wobec siebie, a nie tylko wobec drugiej osoby. I tak, no i myślę, że ta taka komunikacja, bo to naprawdę potrafi rozwiązać wiele problemów, które się wydają, że są nie do przeskoczenia, porozmawianie o nich.
No, ale żeby po prostu mówić od razu, w momencie, kiedy się pojawi problem, a nie czekać, że dobra, to tam było raz, więc nie będę wspominać o tym. Czekam, a później właśnie dochodzi do kłótni i nagle są wyrzuty sprzed, lat albo miesięcy.
Bo może się okazać, że ja na przykład nie wiem, że coś ci przeszkadza. Bo skąd mam wiedzieć, jak mi nie powiedziałaś?
Tak,
a później dostaję litanie. Tak, bo ty jesteś taki, robisz to. I myślałem, że to lubisz.
Tak, zwłaszcza, że wchodząc w relacje, jeżeli jesteśmy już dorośli i ukształtowani, no to każdy wchodzi z jakimś bagażem doświadczeń, z przyzwyczajeniami, z którymi też jest ciężko walczyć, bo jeżeli ktoś długo mieszkał, dajmy na to sam, jako wiesz, kawaler czy niezamężna kobieta.
Nie bójmy się słowa panna.
Panna, no tak, dobrze, panna. To... No jest dużo przyzwyczajeń, dużo takich jakichś naleciałości i nawet może dojść do tego, że wkurza cię w osobie to, że ona robi coś odmiennie od ciebie. Że na przykład inaczej kroi chleb. Albo miesza nie w tę stronę, w którą wydaje ci się, że trzeba mieszać, nie?
No Lisa, da się nad tym jakoś przejść.
Da się, ale no,
bo to są pierdółki, umówmy
ale
się.
Ale dla niektórych, wiesz, to jest ważne, że oni uważają, że tylko ich racja jest... wiesz, bardziej ichniejsza.
Ich racja jest ichniejsza niż twoja jest twojsza.
Tak.
Nie wiem, czy to tak to było, ale wiesz, to jest tak naprawdę problem tej osoby i to nie jest tylko problem w relacji damsko-męskiej, to jest problem ogólnie w tym momencie. Bo jeżeli ktoś uważa, że tylko jego racja jest tą prawidłową.
Jest to problem, ale wydaje mi się, że jest to problem dość powszechny, że ludzie ogólnie myślą, że jeżeli coś robią w pewien sposób, to wszyscy już powinni tak robić, bo tylko to jest, wiesz, okej.
Oczywiście, ja mam ten problem.
Ja też mam ten problem i się na tym łapię, ale wydaje mi się, że dobrze jest mieć świadomość, że się to tak robi i się jeszcze gdzieś tam, wiesz, uszczypnąć, pohamować.
Jak ty już wejdziesz tam od czasu do czasu do kuchni, to ja się staram wyjść w ogóle z zasięgu wzroku, bo ja nie mogę patrzeć. Bo ty robisz, może nie wszystko, ale dużo rzeczy robisz zupełnie inaczej. A ja oczywiście w swoim egocentrycznym mniemaniu uważam, że moje sposoby są najlepsze. I ja nie mogę patrzeć, bo bym cię zaraz zwracał uwagę, bym cię poprawiał i to się w końcu niemiło skończyło.
No, dlatego też myślę, że jeżeli są dzieci, to warto nawet, jeżeli myślimy o dzieciach, żeby sobie przegadać, jak to widzimy w ogóle całe nasze rodzicielstwo, bo tutaj też mogą być dość grube zderzenia w kwestii, wiesz, wychowania, jak to widzi jedna,
no tak,
druga osoba.
No to
bo też, wiesz, no można oczywiście zrobić wszystko od nowa, ale tak naprawdę czy to się da? Nie wiem do końca, bo jednak zawsze coś tam od swoich rodzin i z tego, co przeżyliśmy, bierzemy.
Nie, no tak, ale to jest zupełnie inny temat.
No jest inny temat, ale tak tylko chciałam
tak
zahaczyć.
Zarzucasz, tak? Zarzucasz.
No, że zarzucone.
Dobrze, zarzucone.
W każdym razie wróćmy do tematu naszego dzisiejszego, czyli relacji i...
No to ustaliliśmy, że mamy te komunikacje na takim trochę głębszym poziomie niż podaj mi sól.
Tak. I co byś powiedział, że jeszcze jest ważne, żeby żyć w dobrym związku i przez lata być po prostu szczęśliwym w tym związku, w tej relacji?
Trzeba się lubić.
Trzeba się lubić, ale to nie wiem, czy można to wypracować, żeby się lubić?
Wydaje mi się, że nie, że albo się kogoś lubi, albo się kogoś nie lubi. Jeżeli się kogoś nie lubi, to nie powinno w ogóle dojść do takiej sytuacji, że jesteście w związku. Tak mi się wydaje.
No tak, ale niektórzy brną w to.
No tak, niektórzy brną, bo jest to pierwsze zauroczenie, tak jak ustaliliśmy, choroba psychiczna.
Później się
tak,
okazuje, że jednak coś tam...
Ona trwa jakiś czas, tak, a później już leci tym rozpędem, leci napędzany lękiem przed samotnością, lękiem przed zranieniem kogoś, nie wiem, lękiem czasami nawet przed zawiedzeniem oczekiwań. Bo na przykład przedstawiłem już swoją wybrankę rodzicom, i teraz głupio mi powiedzieć, że nie, wiecie co, jednak jej już nie przeprowadzę, bo jej w sumie nawet nie lubię.
I myślę, że tutaj też można wrócić do pierwszego, czyli komunikacja, bo to jest też, wydaje mi się, lęk przed rozpoczęciem niewygodnej rozmowy, bo jeżeli się z kimś zrywa, no to na pewno to nie jest wygodna sytuacja. Sarunia dołączyła do nas, jak pewnie słyszycie, od jakiegoś czasu. Także no tutaj znowu wracamy do tej komunikacji.
No tak, no to już wspomnieliśmy. Wiadomo, rozstania nie są miłe, ale wiesz, no lepiej wyrywać sobie ciernia z pięty, niż chodzić w nim i żeby on cię kłuł przez kolejne lata cały czas. To już lepiej zerwać to jak plaster. Rozmowa jest jakby takim środkiem do długotrwałej, pozytywnej, zrównoważonej relacji, a takim jakby głównym, nie wiem, czynnikiem, co powoduje, że związek jest udany, czy jakakolwiek, to trzeba się po prostu lubić, trzeba lubić spędzać ze sobą czas.
Tak, lubić, to się zgodzę, ale też nie być takim zaborczym w tym. Bo też znam takie przypadki, że ludzie są tacy zaborczy, jeżeli chodzi o swój czas i oczekują, że druga osoba będzie spędzała cały swój czas, dzień tylko ze mną.
A nie, no ale to jest ogólnie paranoja. Ja nie rozumiem, jak można nie potrzebować czasu tylko dla siebie.
No też nie rozumiem i wydaje mi się, że to też jest ważne dla relacji, żeby czasami ze sobą zatęsknić, żeby mieć coś tylko swojego, dla tej drugiej osoby może trochę niedostępnego, tajemniczego.
Ja na przykład chodzę do pracy.
Na przykład. Nie, ale grasz w te swoje gierki, ja kompletnie tego, wiesz, nie rozumiem, nie czuję i...
I nie pochwalam.
Nie, no wiesz już... przyszłam nad tym do porządku dziennego. Po prostu nie jest to dla mnie i nie wyobrażam sobie, żeby teraz, wiesz, siebie zmuszać, żeby grać, albo ciebie
No nie,
zmuszać,
no ale
żebyś na
to...
przykład ćwiczył jogę, co owszem próbowałam, bo chciałam ci pokazać coś, co jest dla mnie ważne, ale u ciebie to nie kliknęło i nie widzę sensu, żeby, wiesz, zmuszać cię i teraz twierdzić, że skoro ty nie chcesz praktykować jogi, no to znaczy, że mnie nie kochasz albo kochasz mnie mniej, czy coś w tym stylu, nie?
Przepraszam, ale sorry, mi to taki miny strój, że się rozstroiłem. Nie no, oczywiście spędzanie ze sobą czasu jest ważne, ale trzeba też umieć spędzać czas osobno i nie mieć problemu z tym, że druga osoba chce spędzić czas beze mnie i nie czuć się tym urażony, bo to nie jest żadna obraza. I to jest między innymi, to troszeczkę zatoczymy taką pętelkę do początku naszej rozmowy. Najczęstszy właśnie temat narzekań facetów, że nie mogą gdzieś wyjść, albo mówią, wyrywałem się z domu na piwo, albo nie wiem, puściła mnie, bo obiecałem jej, że coś tam, coś tam.
Tak, czyli oni żyją w takiej relacji z bluszczem, po prostu z panią bluszcz.
Okej, to nie znałem tego określenia, ale chodzi o to, że to nieważne, czy to będzie kobieta, mężczyzna. Ja czasami, mimo że jak mam, nie wiem, ty jesteś moim najlepszym kumplem i bardzo lubię z tobą spędzać czas, ale czasami mam ochotę wyjść sobie z kolegami i tak pogadać na przykład na tematy, które ciebie na przykład nie interesują. I tak samo uważam, że ty powinnaś wychodzić co jakiś czas sobie ze swoimi znajomymi, pogadać na tematy, które może mnie niekoniecznie interesują, albo może by mnie interesowały. Ale no, trzeba czasami dać sobie troszeczkę luzu i nie jest dobrze, jeżeli druga strona szuka ucieczki z domu, bo bardzo często widzę takie sytuacje, że ludzie szukają pretekstu, żeby albo pójść bez swojego partnera gdzieś, albo żeby się właśnie wyrwać. A nie jest to tak,
że to jest
naturalne, że jeżeli, nie wiem, jeżeli ja tobie mówię, że słuchaj, za tydzień chciałbym wyjść tam z kimś na piwo, wiadomo, przychodzę, ja się ciebie nie pytam o pozwolenie, ale biorę pod uwagę twoje zdanie, ponieważ ty możesz mieć jakieś plany. Może być tak, że ja o czymś zapomniałem, że trzeba coś zrobić, że nie wiem, że ty się akurat czujesz gorzej, że trzeba pomóc tutaj. Biorę pod uwagę twoją opinię, dlatego to z tobą konsultuję, ale to nie jest tak, że pytam cię o pozwolenie. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Wiem, o co ci chodzi. Po prostu jakby razem nasz czas układamy.
Tak, mamy nawet synchronizowane kalendarze.
Tak, ale nie władamy swoim czasem nawzajem.
Tak, jeżeli nie ma, bo ja wiem doskonale, że jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, typu, nie wiem, zapomnę, że przyjeżdżają twoi rodzice, czy zapomnę, że mieliśmy gdzieś jechać, czy cokolwiek innego, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to ty mi powiesz, dobra, luzik, idź sobie, idź. Pytam się tylko dlatego, żeby nie było, że coś przeoczyłem, a poza tym no, żyjemy w związku i no, należy się konsultować z planami.
Tak, też tak myślę. Także to jest też dość ważne, tak jak mówisz, żeby jednak ten czas spędzać oddzielnie i...
No ale też spędzać go razem.
Spędzać go też razem, tak.
Dużo czasu spędzamy razem, czasami mam dużo większą ochotę posiedzieć z tobą, jak jeszcze sarki nie było. Tak, ale już jesteś, no. Jak jeszcze sarki nie było, to nie wiem, napić się jakiegoś wina wieczorem, czy posiedzieć, pograć w planszówki, czy się nawet razem pogapić na jakiś film obejrzeć. I czasami mam dużo większą ochotę niż gdziekolwiek wychodzić, ale czasami mam ochotę wyjść i nie szukam okazji do wyjść, bo wiem, że kiedy będę chciał, to nie będzie to problemem. A często jest niestety tak, że ludzie szukają okazji, robią autentycznie takie rzeczy, że na przykład mówią, dzwonią, że biorą, nie wiem, drugą zmianę w robocie albo nadgodziny i tak dalej, żeby pójść gdzieś do pubu. I później, tylko że to ma wszystko krótkie rączki, bo wracasz z pracy, krótkie nóżki i krótkie rączki, bo chodzi na czwóraka. Wracasz z pracy i powiedzmy, nie wiem, dajesz alkoholem i nagle o, jest jakiś ten... To jest bzdura, to jest, ja kompletnie tego nie kumam.
No tak, ale są takie relacje, które tak właśnie wyglądają. W każdym razie... już może kończąc pierwszą część, bo chyba podzielimy to na części, bo Sarka tutaj bardzo jest aktywna, to myślę, że teraz możemy się zająć takim ostatnim na dziś punktem, którym wydaje mi się, że jest szczerość. Szczerość i po prostu mówienie o wszystkim otwarcie. Nie jakieś zatajanie, to łączy się też z tym, co mówiłeś.
No właśnie, wydaje mi się, że
wychodzisz i mówisz, że wychodzisz tu i tam, bo masz na przykład już dość siedzenia w domu, nie?
Nie mogę jeszcze ciebie patrzeć i wychodzę. Ale to myślę, że to w dużej mierze się pokrywa z tym, o czym mówiliśmy na początku. Mhm. Żeby szczerze sobie mówić, jeżeli coś nam nie pasuje. Mhm. Tylko też, żeby nie zapominać, żeby mówić też, jeżeli nam coś pasuje. Bo jak się człowiek wkręci, to nagle się okazuje, że mówi tylko non stop, co mu nie pasuje, a nie mówi o tym, co jest dobrze, to może nagle się okazać, że to będzie dla drugiej strony wyglądało tak, że kurczę, ciągle tylko narzeka.
Mhm. Tak, tak. A myślę, że w szczerości ważne jest też to, żeby mówić też o rzeczach, które nie pasują nam, na przykład w rodzinie. Drugiej strony, bo to też wydaje mi się, że często jest takie przykrywane, tuszowane i to jest taka szczerość połowiczna, bo szczerość jest do ciebie, kiedy mam jakiś problem względem, wiesz, twoich zachowań mojego partnera, ale jeżeli coś dotyczy jego rodziny, czy jej rodziny, no to już nie powiem, bo to są takie ważne osoby dla tej drugiej strony, że nie można nic złego powiedzieć o nich. No i wtedy mi się wydaje, że ta szczerość się kończy. No.
Wiesz, tutaj powinna nastąpić pewna priorytetyzacja. Bo okej, jest mama, tata, siostra, ale to są osoby, które powiedzmy zostały ci jakoś narzucone przez los. A osobę, z którą się wiążesz, sobie wybrałaś, lub ona ciebie wybrała. W każdym razie razem się zdecydowaliście pchać ten wózek. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no kto jest dla mnie w tej chwili w życiu najważniejszy i kogo powinienem stawiać jakby na pierwszym miejscu.
Czyli takie powinno nastąpić odcięcie pępowinki po prostu.
No tak, z czym masa facetów ma problem.
No nie tylko facetów.
Ja wiem, że nie tylko facetów, ale ja to obserwuję często u mężczyzn. Ale ogólnie często jest tak, że jeżeli partner lub partnerka powie coś negatywnego na mamę, tatę, drugiej osoby, to jest wielkie oburzenie i tak dalej, się zaczyna tak, bo twoi to coś tam, nie? I się zaczyna jakaś taka dziwna walka. Nie, no trzeba wysłuchać, wziąć pod uwagę, bo czasami faktycznie jest tak, my możemy tego nie widzieć, bo na przykład dla nas zachowania naszych rodziców są normalne, bo obserwowaliśmy je przez całe życie.
Tak.
I one są absolutnie normalne, ale dla kogoś z zewnątrz, że tak powiem, mogą być nie do przyjęcia.
Tak.
Rzeczy, które są normalne u nas w domu, z drugiej strony mogą być dla kogoś obraźliwe i no, trzeba brać to pod uwagę. Niestety czasami trzeba odbyć też trudną rozmowę z własnymi rodzicami na przykład.
Z rodzicami i też z przyjaciółmi, bo wydaje mi się, że właśnie u kobiet jest często problem, że przyjaciółka, przyjaciel jest taką mega ważną personą i czasami jest tak, że jest ważniejsze zdanie tej osoby od zdania naszego partnera. I to też nie powinno tak wyglądać, że właśnie ktoś inny jest ważniejszy i zdanie tej osoby stawiamy wyżej.
No ogólnie nigdy nie powinno to tak wyglądać, więc...
Tak, także myślę, że to jest też ta szczerość. do osoby, z którą jesteśmy, ale też szczerość wobec zachowań innych i żeby też tych zachowań nie bronić, jeżeli to są zachowania negatywne jakieś. Okej, okay, czyli mamy takie na razie 2 czy 3 filary.
2,5.
2,5 na tę część. I będziemy jeszcze wracać. Myślę, że tutaj jest dużo do rozwinięcia i też jeszcze pewnie ta rozmowa trochę potrwa. A Sarka się niecierpliwi, także dziękujemy za wysłuchanie tej części podcastu. I widzimy się, słyszymy się, przepraszam, za 2 tygodnie. Tyle o nas.
Cześć.
Cześć.